Jeśli macie Biblię, proszę otwórzcie Psalm 24. Ja przeczytam ten psalm dzisiaj w przekładzie znawcy języka hebrajskiego, tudzież wielkiego polskiego poety Czesława Miłosza. Posłuchajcie. Pieśń Dawida. Pana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Okrąg świata i mieszkający na nim. Gdyż on na morzach ją osadził i nad rzekami ją utwierdził. Kto wstąpi na górę pańską i kto stanie na miejscu jego świętym? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który duszy swojej marnościami nie zaprzątał i nie przysięgał zdradliwie. Ten otrzyma błogosławieństwo od Pana i nagrodę od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie szukających Go, szukających oblicza Twego, Boże Jakuba. Podnieście bramy czoła wasze, podnieście się bramy odwieczne, niech wejdzie Król Chwały. Kto jest ten Król Chwały? Pan mocny i potężny, potężny w boju, podnieście bramy czoła wasze, podnieście się bramy odwieczne, niech wejdzie Król Chwały. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję w swoim życiu pojechać do Nowego Jorku, oprócz wielu ciekawych atrakcji, które koniecznie trzeba tam zobaczyć, są takie kluczowe miejsca, które każdy chce odwiedzić, które zna z filmów, ja dodatkowo was zachęcam, abyście koniecznie udali się na nabożeństwo do legendarnego kościoła, który nazywa się Brooklyn Tabernacle. Jest to miejsce szczególne i w dużej mierze za sprawą uwielbienia prowadzonego przez wielki chór. Ponad 30 lat temu teść pastora Jima Cymbala, który obecnie jest tam pastorem, ponad właśnie tych 30 lat temu zaprosił go, aby wygłosił u niego w zborze w zastępstwie kazanie, w którym on był wtedy pastorem. Był to mały i bardzo problematyczny zborek w nieciekawej dzielnicy Brooklynu. Może jakieś 15 osób tam wtedy przychodziło. I od tamtej pory, po wygłoszeniu tego kazania i odwiedzinach tego kościoła, Bóg nie dawał pastorowi Cymbala spokoju odnośnie tego miejsca i w jego sercu z dnia na dzień przekonywał go, że to jest to miejsce, w którym chciałby go widzieć jako pastora. I wkrótce pastor Jim rozpoczął swoją służbę w tym kościele. Jego żona Carol, która grała na pianinie, postanowiła sklecić chórek z kilku osób, które przychodziły na nabożeństwa. To było około 15 do 20, 25 osób. I Carol Cymbala miała nietypowe podejście do prowadzenia chóru, ponieważ potrafiła grać na pianinie, ale zupełnie nie znała, nie potrafiła czytać nut. Zatem nowych pieśni uczyła chórzystów nie z nut, ale grając im melodię, powtarzając, i wtedy oni uczyli się, jak to śpiewać. Istotnym elementem natomiast tego chóru, a w zasadzie prób, które odbywały się przed nabożeństwem, stała się modlitwa. I pierwsze 30 minut każdej próby było poświęcone modlitwie. I ludzie spotykali się najpierw, aby wspólnie się modlić. I często te spotkania przeradzały się w dzielenie się świadectwami Bożego działania w życiu tych ludzi. Każdy opowiadał, co Bóg uczynił w ich życiu w minionym tygodniu. Wszyscy wielbili Boga. Ktoś inny przeczytał fragment z Pisma Świętego, który dotknął jego lub ją w minionym tygodniu. Innym razem ktoś powiedział świadectwo. I były też takie wieczory, kiedy więcej czasu spędzano na modlitwie i rozważaniu Bożego Słowa, dzieleniu się tymi wspaniałymi rzeczami, jakie Bóg czyni w życiu tych ludzi, którzy są częścią tego chóru, niż na samej próbie. A czasami w zasadzie do prób nigdy nie dochodziło. Chór zaczął rosnąć i coraz więcej ludzi chciało przyłączyć się do tego przedsięwzięcia. I muzyka, którą utworzyli, rozpowszechniała się po całym kraju i za granicami. I w 1994 roku po raz pierwszy Amerykańska Akademia Muzyczna przyznała chórowi Brooklyn Tabernacle pierwszą nagrodę Grammy. I dziś na swoim koncie chór liczy 6 takich nagród, ale podejście do prób, do uwielbienia nie zmieniło się. Te próby ciągle się odbywają i ciągle są rozpoczynane wspólną modlitwą, dzieleniem się świadectwami i studiowaniem Słowa Bożego. Dziś chór tworzy około 900 osób, którzy kochają Boga, co jest wręcz odczuwalne i namacalne w sposobie, w jaki oni śpiewają. Pamiętam moją pierwszą wizytę w tym kościele i też każde kolejne i wrażenia, a w zasadzie to pierwsze wrażenie, jakie zrobiło na mnie uwielbienie w tym kościele. Kiedy stoisz wśród setek ludzi, na każdym nabożeństwie jest ponad 3000 osób, ludzi, którzy przyszli na to spotkanie podobnie tak jak ty, z różnym bagażem doświadczeń z całego tygodnia, ludzie, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami, troskami. Kiedy ten chór zaczyna śpiewać i słowami zapraszać cię, abyś zostawił swoje troski, swoje problemy, teraz skupił się na Chrystusie, bo On przebacza i On ciebie oczyszcza, wytwarza się taka, można powiedzieć, podniosła atmosfera, do oczu zaczynają napływać ci łzy, bo czujesz się, jakbyś stał w obecności samego Boga. I z jednej strony czujesz, że nie jesteś godny ze względu na to, co zrobiłeś w swoim życiu, a z drugiej strony wiesz, że On cię zaprasza, bo jest Bogiem przebaczającym i chce, żebyś oddawał Mu cześć. Jakkolwiek możesz być twardy i nieemocjonalny, to nie ma chyba osoby, która by nie była poruszona w tym momencie. I ten Kościół to jest całe mnóstwo historii, kiedy ludzie w takim momencie właśnie byli przekonywani przez Ducha Świętego o swoim grzechu i oddawali Mu swoje życie. I w trakcie takiego uwielbienia masz wrażenie wręcz, jakbyś przebywał z Chrystusem na górze przemienienia. I nie chciałbyś tego miejsca opuszczać, chciałbyś już tam zostać. Czy tak wygląda przebywanie w Bożej obecności? Niesamowite doświadczenie. Czy to jest też opis tego, jak powinno wyglądać uwielbienie, ta część muzyczna w naszych zborach, którą nazywamy uwielbieniem? Byłem w wielu kościołach. Widziałem wiele form uwielbienia. Czasami w niektórych kościołach śpiewano stare hymny, innym razem same współczesne piosenki, im nowsze, tym lepiej. Czasami wszyscy siedzieli w innych miejscach, wszyscy stali z uniesionymi do góry rękami. Były kościoły i są kościoły, gdzie śpiewa się tylko a cappella lub przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego tylko. Innym razem uwielbienie prowadził profesjonalny zespół składających się tylko z profesjonalnych muzyków po szkołach muzycznych z wykształceniem muzycznym. W jednych miejscach czułem się lepiej, w innych miejscach czułem się gorzej. I podobnie powiedziało wielu moich znajomych, którzy powiedzieli, że chodzą do tego, a nie do tego kościoła, bo w tym kościele nie czują uwielbienia, a w tym kościele czują uwielbienie. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma uwielbienie, że można je czuć. Pewien znany doradca chrześcijański zdefiniował jeden z problemów związanych ze współczesnym uwielbieniem w kościołach. Powiedział, że to uczucie tworzy przekonanie, a nie przekonanie tworzy uczucie. Innymi słowy, to jak czujemy się w danym miejscu pod wpływem panującej atmosfery wytwarza nasze pojęcie na temat uwielbienia. Jak jest fajnie, to czujemy się dobrze. David Platt, młody pastor z Alabamy, w jednym ze swoich książek zadaje bardzo ważne pytanie. Pytanie, które możemy sobie dzisiaj zadać, które mnie zawsze nurtuje. Pyta tak: co by było, gdybyśmy pozbyli się świetnej muzyki i wygodnych krzeseł? Co jeśli nie byłoby projektora rzucającego test na ścianę, ani udekorowanej i oświetlonej sceny? Co jeśli usunęlibyśmy wszelkie wygody? Czy jego słowo byłoby dla nas wystarczającą motywacją, aby wspólnie się spotykać? No właśnie. Czy byłoby to wystarczające? Chcę wierzyć, że tak. I chcę wierzyć, że tak, ponieważ ten psalm, który przed chwilą przeczytaliśmy, pokazuje, że Dawid, który jest autorem tego psalmu, absolutnie był pozbawiony tych elementów. Nie chodził co niedzielę do kościoła, w którym był projektor, zespół muzyczny i wiele innych rzeczy, bez których uważamy, że dzisiejsze nabożeństwo nie mogłoby się odbyć, a mimo to jego serce było gorące, aby uwielbiać Boga. I on uwielbiał Boga. Bo prawdziwe uwielbienie to nie jest forma taka czy inna. Prawdziwe uwielbienie to postawa serca wypływająca ze zrozumienia, kim jest Pan Bóg. Kto jak to, ale Dawid wiedział, kim jest Pan Bóg. Pan Bóg był realny w jego życiu i sam niejednokrotnie doświadczył jego działania w swoim życiu w najróżniejszych momentach i w najróżniejszych sytuacjach. Dawid zdawał sobie sprawę, że przede wszystkim Bóg jest Stwórcą i do Niego wszystko należy, dlatego ten psalm uwielbienia rozpoczyna od słów: Pańska jest ziemia, Boży jest świat i wszystko, co się na nim dzieje, wszyscy, którzy na nim mieszkają. On jest tego właścicielem. Nic sam to też posiadał, by świadomy, że wszystko to, co on miał jako król i wszystko to, czym zarządzał, nie należało do niego. Dziś bardzo lubimy te słowa: moje, moja własność, wszystko jest moje. Dawid zdawał sobie sprawę z tego, że był królem i miał wielką władzę, ale nad nim był inny król. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy: Król Królów. Czy rzeczywiście ta świadomość, że wszystko należy do Boga, aż tak bardzo może zmienić nasze podejście do uwielbienia? Oczywiście. Bo szczera świadomość, że korzystasz z czegoś, co nie należy do ciebie, przede wszystkim wzbudza w tobie postawę dziękczynną. Pomyśl sobie o każdej sytuacji, kiedy ktoś udziela tobie gościny. Na pewno każdy z nas ma takie doświadczenie, że zatrzymał się u kogoś w domu na kilka dni i czasami aż głupio się sam czujesz, że ciągle za wszystko dziękujesz. Dziękujesz za przygotowanie śniadania, dziękujesz za obiad, za spanie, za to, że ci przygotowali pokój, dali ręcznik, za to, że cię oprowadzili po okolicy i na koniec jeszcze swojego pobytu, swoich znajomych zostawiasz taką ładną karteczkę i może czekoladki z napisem: dziękuję, że tak wspaniale nas przyjęliście. Dziękujesz w takiej sytuacji, ponieważ nie jesteś u siebie. Wiesz, że korzystasz z czyjejś dobroci, z czyjejś hojności i gościnności. No właśnie, Pan Bóg jest gospodarzem tego świata. Dawid mówi: Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i wszyscy, którzy na nim mieszkają. Bóg jest gospodarzem tego świata, na którym żyjemy. I to już jest wystarczający powód, żeby twoje serce wypełniało dziękczynienie i dziękczynienie, które będzie prowadziło cię do uwielbienia. Serce Dawida było również nastrojone na uwielbienie z innego powodu. Jak czytamy w tym psalmie, do Jerozolimy była sprowadzona skrzynia przymierza. I miała ona bardzo wymowne znaczenie dla całego narodu izraelskiego, ponieważ symbolizowała ona Bożą obecność, namacalny dowód Bożej obecności pośród swojego narodu. Taki dowód, że widzialny, że Bóg jest wśród nich. Nic więc dziwnego, że Izraelici rzadko kiedy wyruszali na swoje walki i podboje, zabierając ze sobą skrzynię przymierza. Ponieważ właśnie dzięki tej świadomości, że Bóg jest z nimi, byli w stanie zwyciężać. I często jakbyście popatrzyli na te wszystkie fragmenty, które traktują o walce Izraelitów, to tam jest bardzo często podkreślane, że to nie oni walczyli, ale Bóg walczył za nich. Oni byli tak naprawdę maleńką armią ze słabymi generałami, z armią, która nie miała żadnych strategii. Wiedzieli jednak, że Bóg jest wśród nich, co dawało im werwy do walki. I Filistyni, którzy często wchodzili w potyczki z Izraelitami, szybko zorientowali się, że tak słaba armia jak armia izraelska odnosi zwycięstwa nie dzięki swojej zdolności, ale dzięki tej skrzyni, która zapala ich do walki. I pewnego razu Bóg dopuścił, że ta skrzynia właśnie została przechwycona przez wroga i uprowadzona. Minęło sporo czasu i teraz Dawid odzyskał tę skrzynię i z radosnym orszaku sprowadza ją do Jerozolimy i ten psalm właśnie to opisuje. Nie było chyba większej radości niż ta, że Bóg na nowo zamieszkał pośród swojego ludu, że na nowo mogli widzieć Jego obecność i się nią cieszyć, świadomość, że Bóg jest przy tobie, że jest pośród ciebie, jest kolejnym aspektem, który nastraja twoje serce do uwielbienia, że chcesz go chwalić. Niestety jest jednak coś, co często powstrzymuje nas od takiego uwielbienia. I to są właśnie nasze nieczyste ręce, o których pisze Dawid. Jeden z generałów zwrócił się do swoich żołnierzy. To będzie zadanie, które będzie wymagało od was mądrości i siły. Zwrócił się do swoich żołnierzy stojących w szeregu przed dużym palem i patrzących w niebo. Wcześniej dowódca wystrzelił strzałę, która wbiła się u szczytu tego pala i dowódca rzucił żołnierzom wyzwanie, aby wspięli się na szczyt i znieśli tą strzałę. Jeden z żołnierzy powiedział, nie ma problemu, to jest dziecinnie proste zadanie. Ja dostanę tą strzałę. Jednak były dwa problemy. Dowódca powiedział, że żołnierze będą musieli nieść ze sobą na szczyt dwa ciężarki przyczepione do swoich nadgarstków, jeden reprezentujący mądrość, a drugi siłę. I żołnierze przyjęli wyzwanie i zaczęli się wspinać jeden po drugim, ale bez żadnego sukcesu. Ciężarki, które mieli przyczepione na swoich nadgarstkach, sprawiały, że dochodzili tylko do połowy i dalej nie mieli już siły, żeby dalej wspinać się na ten szczyt. To ich obciążało. Psalmista pyta, kto może wejść na górę Pana? Kto może stanąć w Jego świętym miejscu? Miejsce święte oczywiście odnosiło się do świątyni pańskiej. Podobnie dziś możesz zadać sobie pytanie, jak możesz znaleźć się w Bożej obecności? Jak możesz wejść w tą relację z Nim? Można by powiedzieć, że wchodząc na górę, jednakże problem polega na tym, że podobnie jak ci żołnierze, my również niesiemy ze sobą ciężary przymocowane do naszych dłoni. To są nasze problemy, to jest nieprzebaczenie innym, to są konflikty, jakie mamy ze sobą, to jest zazdrość, to jest duma, krytyka, samowystarczalność, niemoralność. To wszystko będzie nas powstrzymywało od szczerego uwielbiania Boga. To będzie nas obciążało, by w pełni doświadczyć Jego obecności. Pamiętam, jak kiedyś jako nastolatek byłem na takiej konferencji młodzieżowej i jednym z poruszanych tematów była czystość moralna. I wykładowca powiedział, że jeśli będziemy karmić się śmieciami, to te śmieci, które będą w nas, dadzą o sobie znać albo przypomną nam się w najmniej odpowiednich momentach. Powiedział, że jeśli wieczorem w sobotę będziesz oglądał brzydki film, to możesz być pewny, że fragmenty tego filmu staną ci przed oczami podczas niedzielnego nabożeństwa. Także to były prawdziwe słowa. Pamiętam, jak sobie wziąłem do serca to, co powiedział ten kaznodzieja i starałem się poświęcić wszystkie soboty, aby przygotować się na niedzielne nabożeństwo. Całkiem dobrze mi szło, ale najwyraźniej nie zrozumiałem intencji tego kaznodziei, bo to nie tylko chodziło o sobotę wieczór. Od 19 mniej więcej. Ale chodziło raczej o pewną zasadę, jaką kierujesz się w życiu. Zasadę, która mówi, na co patrzą twoje oczy, co czytają, co słuchają twoje uszy. Czym będziesz się karmić, tym będą wypełnione twoje myśli. Jeśli nasze oczy będą oglądać rzeczy niewłaściwe, nie będziemy dostrzegać obfitych Bożych błogosławieństw, jakie On dla nas ma. Wiecie, dzisiaj w dobie przeładowania informacyjnego, w jakim żyjemy, trudno jest usłyszeć Boży głos i zobaczyć Jego działanie. Bo z każdej strony w zasadzie jesteśmy bombardowani kolejnymi informacjami. Czy to na mediach społecznościowych, czy to w wiadomościach, w pracy, informacje, które docierają do nas w zasadzie z każdej strony. Jesteśmy bombardowani tą presją, która też na nas ciąży, żeby oglądać kolejne epizody danych z seriali. Jak tak na marginesie, jak wielu z was oglądało Grę o Tron? No właśnie, ja nie oglądałem. Ale jest taka presja, bo wszyscy to oglądają. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Chodzi o taką presję, że trzeba być na czasie ze wszystkim. Albo jesteśmy bombardowani wypowiedziami polityków, statystykami odnośnie tego czy innego problemu społecznego. Więc jak mamy słyszeć Boży głos, kiedy w całym tym natłoku nie mamy czasu na czytanie Jego słowa i rozmyślania nad Jego wielkością, wspaniałością? Drodzy, to nie forma uwielbienia zbliży nas do Boga, taka czy inna, ale tak naprawdę postawa naszego serca i to, co w tym sercu jest. Bez względu na to, jak będziemy starali się uwielbiać Boga, jaką formę przyjmiemy, to i tak w tym wszystkim liczy się nasze serce. Możemy śpiewać tak, aż będziemy sini. Możemy krzyczeć alleluja, aż zedrzemy sobie gardła, ale jeśli nie będzie to wypływało z twojego czystego i szczerego serca przed Bogiem, to nie jest to uwielbienie. Można śpiewać, a pomimo to nie uwielbiać. Można modlić się i pomimo to nie uwielbiać. Prawdziwe uwielbienie powinno wypływać z twojego czystego serca. Kiedy Dawid wzywa, aby otworzyły się stare bramy, można powiedzieć, że faktycznie ma na myśli ciężkie, duże wrota, które zamykały wybudowane budynki. Jednakże inne fragmenty biblijne mogą wskazywać, że te bramy zostały osobione i wskazują na ludzi, a mianowicie na starszych danego czy innego miasta, którzy bardzo często zbierali się w bramach miasta i jednym z nich zadań, kiedy była prowadzona wojna, mieli siedzieć w tych bramach miasta i wypatrywać w dal, czekając na zwycięskiego króla, który przyjedzie, by oddać Mu pokłon. To dzisiaj jest również wezwanie dla Kościoła, dla Ciebie i dla mnie, aby stać przed Bogiem i skupiać się na Nim. Niedzielne nabożeństwo tak naprawdę jest taką jedyną, jeśli nabożeństwo jest w tygodniu, to jest taką jedyną, unikalną możliwością, aby wspólnie, kolektywnie stanąć przed Bogiem i swoje myśli skierować na Niego. W ciągu tygodnia nie mamy takiej możliwości, że kiedy się modlisz, to całe zgromadzenie powie amen, niech tak będzie. Niedziela, wspólne spotkanie, wspólne nabożeństwo daje Ci tą możliwość, kiedy doświadczamy wspólnotowości. I pomyśl sobie w takim momencie, kiedy się zbierasz, że właśnie On jest Twoim Panem i wszystko, dosłownie wszystko, co masz, zawdzięczasz tylko Jemu. Pomyśl sobie, że On jest też Bogiem przebaczającym i łaskawym, nie śpieszy do gniewu. I właśnie niech te prawdy stworzą Twoje przekonanie na temat uwielbienia. A jeśli jest ciężko Tobie uwielbiać, bo wiesz, że masz nieczyste dłonie, które są obarczone jakimś ciężarem, który Cię przytłacza, poczuciem winy, chcę, byś wiedział, że Pan Bóg jest w stanie to usunąć. Pan Bóg jest w stanie to zabrać, bo jest Bogiem przebaczającym. I chce Ci pomóc, chce Ci ulżyć, aby uwielbiać Go z czystym sercem. Uwielbienie to szczera postawa Twojego serca, wypływająca z przekonania odnośnie tego, że Bóg jest Stwórcą i Twoim Odkupicielem. Amen.